się w szkole muzycznej, no i tak zbieram na trąbkę, bo też szkolna taka. No i właśnie tak, mam 12 lat, chodzę do 5 klasy, uczę się na trąbce od 3 lat. Jednak trąbka to taki większy wydatek. Mama powiedziała, że mi trochę dołoży oczywiście, no ale część muszę sam właśnie zainwestować w tą trąbkę.
A jak ci się żyje w naszym kraju?
Dosyć dobrze. Komputer mam, takiego laptopa i lubię właśnie takie drobiażdżki z typu elektroniki właśnie do gry.
Co to jest wolność według ciebie?
Coś, co mogę robić na przykład sam. Ja muszę się mam słuchać, tylko na przykład, no nie wiem, chcę to idę na przykład na piłkę, chcę to idę na przykład, no nie wiem, do sklepu. No a tak to jestem trochę ograniczony, jeśli chodzi o właśnie, bo muszę się spytać mamy i taty, albo jak nie mam mamy i właśnie tak, no to jest trochę przytłaczające.
A słowo konspiracja?
Jeszcze mi się nie obiło uszy to słowo.
A słowo demokracja?
A demokracja akurat mi się obiło, bo nawet na historii miałem. To jest tak, że wszyscy mają równe prawo do głosu. Ludzie głosują na posłów, a posi zabierają głos w Senacie. To jest demokratyczne.
20 lat temu nikt z nas nie przypuszczał, że powstanie niekomunistyczny rząd premiera Mazowieckiego.
Maciej Musiał. W 1989 roku szef kampanii wyborczej Solidarności w Poznaniu. Potem m.in. wojewoda poznański i wielkopolski, szef kancelarii premiera Jerzego Buzka.
Że wojska Układu Warszawskiego opuszczą Polskę, że Polska wejdzie do NATO, że będziemy członkiem Unii Europejskiej, a że Związek Radziecki będzie już tylko na kartach historii. Wówczas naszym zadaniem było wsadzić nogę między drzwi, aby już nigdy nie można jej było zamknąć. A potem się okazało, że za tymi drzwiami jest droga do wolności. Dziś nawet nikt nie potrafi powiedzieć, to kiedy to przyszła ta wolność. Ale gdzieś między 4 czerwca a 23 grudnia 90 roku, gdy prezydent Wałęsa przejmował insygnia prezydenta Rzeczpospolitej, przechowywany w Londynie.
Polska się robi kolorowa i wesoła. Od tego trzeba zacząć.
Centrum Poznania. 3 czerwca 1989 rok. Dzień przed wyborami.
Jaka jest trasa przemarszu?
Marcinem na lewo, na Plac Wolności i z powrotem do zamku, do Komitetowy Taskier.
Przepraszam, czy można zapytać, jakie jest pana zadanie dzisiaj?
Nie wypowiadam się, droga pani. Proszę to uzgodnić i o tym wiesz, rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych.
Mógłby pan powiedzieć, jaką plakietkę pan tutaj niesie?
Pierwszy raz możesz wybrać. Wybierz Solidarność! Poznań jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem promocji kandydatów. Już teraz nie ulega wątpliwości. 100 tysięcy blisko podpisów za każdym senatorem. Co 10 dorosły obywatel mający prawo wybierać podpisał się już z góry za Solidarnością, ale to było 3 tygodnie temu. Dziś mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj świadomość tak wzrosła, jestem święcie przekonany. Województwo poznańskie należy do Solidarności.
Tu plan po prostu wynikał z naszych powszechnych przekonań, w jaki sposób trzeba walczyć z władzą totalitarną.
Andrzej Porawski, Komitet Obywatelski Solidarność, potem samorządowiec, dyrektor Związku Miast Polskich.
Ano trzeba wyrwać im kawałek władzy, trzeba wyrwać im kawałek mediów, żeby móc się dogadywać z ludźmi i przekazywać to, co mamy do powiedzenia społeczeństwu. Wyrwać im tak stopniowo, po kawałku.
Wybiera Solidarność.
10 maja 1989 roku. Pierwsza radiowa audycja wyborcza Solidarności na antenie Poznańskiego Radia, obecnie Radia Merkury.
Ten sygnał usłyszą Państwo każdego dnia o tej samej porze. Rozpocznie on codzienną audycję, w której przedstawiać będziemy to wszystko, co przeżywamy w związku z niezwykłą sytuacją przed pierwszymi prawie demokratycznymi wyborami.
W wyborach mamy tylko 35% w Sejmie i 100% w Senacie do zdobycia. Ale to znaczy, że to jeszcze trzeba zdobyć. Podpisami, głosowaniem, ucieraniem opinii wszystkich naszych znajomych. Nie ma żadnej szansy ten, kto będzie czekał, że idea zwycięży sama.
Czy będziesz brała udział w wyborach?
Z konieczności. Tylko dlatego, że Solidarność powiedziała tak.
Czy będziesz brała udział w wyborach?
No niestety nie.
Dlaczego?
To znaczy, ja przez 8 lat walczyłem o pełną demokrację i po prostu na miastki się bawić nie będę.
Michał Górny. W 1989 roku Solidarność Walcząca, organizacja, która kontestowała czerwcowe wybory. Rozpoznał się pan?
No tak. Mam jeszcze niestety tak. Poglądy się bardzo zmieniły. to był taki trochę moment, kiedy byśmy wszyscy wychodzili z okopów, tak? A ja wtedy jeszcze byłem, nazwijmy to, w tej ariergardzie, tak? Która tam jeszcze w tych okopach siedziała, więc... Znaczy, mi się kiedyś wydawało, że zwycięstwo musi polegać na tym, że oni muszą wisieć na latarniach. Rzeczywiście w wyborach 4 czerwca nie brałem udziału, ale już w kampanii do drugiej tury do Senatu pojechałem z ekipą do Piły, bo wtedy żeśmy tam ze Stokłosą prowadzili rywalizację i to był w zasadzie ten moment, kiedy właśnie z okopów wyszedłem. Tak? Rozejrzałem się i mówię, suma summarum, chyba jednak wojna się skończyła. No. Bo znam jeszcze takich ludzi, którzy w tych okopach ciągle siedzą. Ciągle się nie mogą z tym pogodzić. Także taki underground trochę, nie? A walka trochę zaślepia. Znaczy, to jest taka, bym powiedział, ważna kwestia. No, teraz 41 lat, no to wtedy musiałem mieć 21, jak na to nie patrzeć, więc najważniejszy czas w życiu, w sensie tego, co człowiek jakby osiąga. Tak? Więc dla mnie to bardzo fajny czas. No. 2 synów, dobra praca, trochę zupełnie inne kierunki, nazwijmy to, bo ja wtedy byłem studentem medycyny, a medycynę skończyłem, ale już nigdy lekarzem nie zostałem na przykład. No. Wybierałem zawód lekarza, pamiętam, jako taki okazję do tego, żeby być niezależnym człowiekiem w tamtym systemie, gdzie ta niezależność była deficytowym towarem. A w tej chwili współpracuję w ramach takiej dużej sieci międzynarodowej jako w zasadzie taki niezależny konsultant, trener biznesu, jak to się dzisiaj tak fachowo mówi. Ale robię dokładnie to, co chciałem, tak? To, co chcę. I na tym dla mnie to polega właśnie to zwycięstwo, bym powiedział, do Solidarności. Tak? Dla mnie fascynujące jest właśnie to, że jakby za każdym razem wiem, że jakby miałem wybór. A to, co było przedtem, tak, to właśnie było coś takiego, że w zasadzie nie mam wyboru. No, i to była kara. Znaczy, dla mnie w ogóle kara to jest brak wyboru. Tak, wiecie, o tym. Za komuny tak było. No, wchodziłeś do sklepu i w zasadzie to, co zjadłeś, zależało od kogoś tam, kto planował centralnie. Tak? Że teraz będzie ocet, chrzan i 1,5 kilo mięsa z kością. A dzisiaj ja nie twierdzę, że muszę mieć dużo pieniędzy, ale nawet jak mam ich mało, to też mam jakiś wybór. Tak? Więc dla mnie to jest wolność. Jakoś niczego nie żałuję, tak? O, przez te 20 lat. I to jest być może najważniejsze i mam nadzieję, że tak zostanie. Nie?
Pałac Kultury, obecnie zamek. W 1989 roku siedziba Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Komitet Poznański funkcjonuje w znakomitej większości nie na etatach, tylko setki ludzi, którzy tu pracują, to wyłącznie społeczne funkcje.
Jestem po prostu tutaj takim sympatykiem, który w pewnym momencie wsiąkł, jak to się mówi, nagle, niespodziewanie i do końca. No i okazało się, że tacy ludzie też są potrzebni i przydatni. Można dużo dobrego zrobić, nawet właśnie tak przychodząc ze średnim przygotowaniem. Trochę trzeba mieć po prostu ochoty.
A z wykształcenia jest pan kim?
Lekarz medycyny. Michał Brzymisławski, Klinika Laryngologii w Poznaniu.
No, tak, słucham.
Dobry wieczór, Wanda Wasilewska, Radio Merkury. Michał Grzmisławski, tak? Lekarz,
tak.
Laryngolog.
Tak.
Co słychać u pana po 20 latach?
No, działam sobie w tej chwili we wrześniu, tak jak zresztą z adresu, czy z, nie wiem, z jakich
z źródeł. Internetu. Mamy internet po tych 20 latach.
Można znaleźć też, tak?
Tak.
Pracuję tutaj u siebie po prostu, tak to mówi się, na swoim gabinecie. A wtedy, no to była praca taka jak w Komitecie Obywatelskim, czyli wszystko, czym można było swoją osobą służyć.
A ile miał pan lat wtedy?
Ten mój rocznik to jest 53. Tak to było.
A dlaczego się pan przeniósł z Poznania?
Objąłem tutaj oddział laryngologiczny. Został rozwiązany, czy też zamknięty. Przenosić się z powrotem po 7 latach prowadzenia za bardzo nie chciałem. No i zostałem i w tej chwili sobie prowadzę właśnie ten malutki taki tutaj we wrześniu.
I ma pan cały czas młody głos.
A, no. Staram się trzymać tę kondycję, myśleć młodo, a nie zamykać się w takich, powiedzmy, tych metrykalnych. Trzeba myśleć o przyszłości. Także taka nauka też jest. Wybory dały nam tę możliwość, bo dawniej było to myślenie troszeczkę skrępowane. Myśleniem takim z dnia na dzień, z godziny na godzinę. A bardzo nieprzyjemnie słuchać ludzi, którzy wspominają i mówią o, żeby te czasy wróciły. Nie wiedzą chyba, co mówią. Mówię o czasach sprzed wyborów oczywiście. Wtedy ten entuzjazm, wtedy ta jedność była no, siłą ogromną, nośną tak, że nie było możliwości, żeby przegrać tamte wybory na korzyść starego systemu. To było wspaniałe, naprawdę.
Profesor Ryszard Ganowicz.
Kandydat na senatora.
Solidarność.
Jak odzyskać ojczyznę w
Wszyscy już wiedzą, że system, który buduje się w Polsce od lat 40 paru, a od 70 na wielkich obszarach Azji i części Europy, nie zdał egzaminu. System ten powinien ulec zmianie politycznej, gospodarczej. To nie będzie łatwe. Wiadomo, że warstwy posiadające nie opuszczają swoich miejsc posiadania. Dlatego wydaje się, że tak jak uczył Marks, powinna wystąpić rewolucja. Otóż nasza odpowiedź jest nie marksistowska. Nie, nie może być rewolucji. Świat jest za mały na rewolucję. Wiadomo, że rewolucja najczęściej nie przynosi zmian wartości, tylko zmian grup rządzących. Wobec tego, przystępując do nowego ładu, przystępujemy do tego w poczuciu siły, którą mamy, w poczuciu siły, którą ma nasze społeczeństwo i stąd jest nasza chęć negocjowania.
Zbigniew Woźniak, socjolog. Sztab wyborczy Solidarności, potem m.in. w 1992 roku sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów w kancelarii premier Hanny Suchockiej.
Trzeba było zmienić cały kraj przy jednak dość twardym stanowisku władz PRL-owskich, żeby zachować jednak kontrolę nad realizacją tego wszystkiego. Stąd też po tym ustaleniu dla jednych, można powiedzieć, zgniłego kompromisu, jak go nazywano, dokonano ustalenia, w którym władze PRL-u zachowywały kontrolę i monopol. 65% mieli być posłowie z nadania partii PZPR, dominującej wówczas i ich satelickich partii. Natomiast 35% miała mieć opozycja. W tej debacie politycznej przy okrągłym stole wynegocjowano jakby taką rekompensatę w postaci tego, że powoła się drugą izbę parlamentu, jaką był Senat, wracając do pewnych rozwiązań przedwojennych. Senat miał liczyć 100 osób, no i wybieranych całkowicie wolnych wyborach, to znaczy, że tutaj nie działały żadne obostrzenia, żadne mechanizmy. Ilu kandydatów się zgłosiło, tylu brało udział w tych wyborach. To był wielki sukces, ponieważ ta izba w zamyśle politycznym miała kontrolować ten parlament, który był 35-65. To znaczy, jeżeli tam by się nie udało cokolwiek, to ta izba zawsze mogła, jak to nazwano, to była izba refleksji, prawda? Więc można było wrócić do parlamentu, do ponownego rozważenia. No, ale zawsze jeszcze pozostał prezydent, ale ten prezydent pierwszy, to niestety był wybrany przez Zgromadzenie Narodowe i był to generał Jaruzelski. Jeśli chodzi o senatorów, to rzeczywiście przez długie lata władze popeerelowskie właściwie miały bardzo poważne kłopoty, żeby zdobywać tam te mandaty senatorskie, to zawsze była izba jednak zdominowana przez postsolidarnościową opozycję, aczkolwiek bardzo zróżnicowana.
Przez 45 lat nikt nigdy żadnej kampanii prawdziwej wyborczej nie prowadził. Problem wyborów sprowadzał się w istocie zawsze tylko do wzywania do licznego uczestnictwa i do głosowania bez skreśleń. Dzisiaj już nikt nawet nie pamięta, co to znaczy, jak można głosować bez skreśleń, co to znaczy głosować bez skreśleń. A wówczas trzeba było ludzi przekonać, nauczyć, że tym razem trzeba zrobić użytek z przyborów do pisania. Pięknie pokazał to Jacek Federowicz w czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy spotem wyborczym, gdzie właśnie instruował, jak przygotować do głosowania, żeby mieć kilka ołówków, że w pomieszczeniu za zasłoną wolno skreślać, że nie ma żadnej kamery, że to naprawdę są tajne wybory. To Jacek Federowicz wygrał te wybory.
No może
drugi.
No,
ale to chyba Konicka 57?
No. To na pewno ja jestem, jest, ojciec
bo
też.
Jest Stefan, ojciec Stefan, to jest to, tylko Janina.
Bierze pan 7 kart i teraz na jednej z nich będzie pan miał... To 7. Na 3 ma pan, 7 kart pan dostaje, na 3 z nich są Solidarności kandydaci, to są ci. Musi pan wiedzieć, jakie nazwiska, bo pan tam nie będzie miał napisanych wskazówek, którzy są skąd. I jeszcze na jednym z tych mandatów będzie...
No wiem, że Ganowicz, nie? I Ziółkowski.
Tak, Ganowicz, Ziółkowski.
Lepiej niech pan ściągę weźmie.
Mański,
i
prowadził pan punkt informacyjny przed Komisją Wyborczą z ramienia Solidarności, tak?
Tak jest.
Czy dużo jest pytań dotyczących jeszcze techniki głosowania?
Tak, bardzo dużo. W poprzednich quasi wyborach były bardzo ścisłe oznaczenia, gdzie kto i jaki rejon głosuje. Obecnie w ogóle to nie istnieje. Jest to jedyny moment, w którym możemy powiedzieć, że dotychczasowa polityka doprowadziła do ruiny i na tej zasadzie po prostu oddają swój głos Solidarności całkowicie.
Czy państwo już mają swoich kandydatów wytypowanych?
Mamy. I to porządnie przemyślane.
Porządnie przemyślane. Janicki, Szymański, Suchocka, Janowicz i Ziółkowski. A z listy krajowej 16 skreślonych. tych, którzy człowiek już się na nich zawiódł.
Ten przyspieszony kurs wychowania obywatelskiego pozwala wierzyć, że jesteśmy narodem zdolnym do całkowitego podźwignięcia się z wszystkich opresji, w jakich znaleźliśmy się jako społeczeństwo.
Paweł Łączkowski, kandydat na posła, potem m.in. wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej.
Ja myślę, że przetrwało przede wszystkim pewne doświadczenie, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli i ile byśmy nie mieli do siebie nawzajem pretensji, sami do siebie, nawzajem do siebie, do tego, że nie wszystko nam się udało, tak jakbyśmy sobie wymarzyli, to w moim przekonaniu jednak uzyskaliśmy coś bezcennego, mianowicie normalność. Bo to, że politycy się kłócą, że parlament jest organem trudnym do oglądania, to jest jednak pewien standard światowy. Myśmy się stali po prostu tacy mniej więcej jak cały otaczający nas świat. Ten świat nam się może nie podobać, nie mogą nam się nie podobać zmiany cywilizacyjne, ale my jesteśmy w tym głównym nurcie zmian. Nie jesteśmy jakąś dziwną enklawą, nie jesteśmy jakimś nawet najweselszym barakiem, tylko po prostu jesteśmy względnie normalnym społeczeństwem, z względnie normalnymi problemami. Tych problemów nie brakuje, to jest oczywiste.
A dlaczego odszedł pan od polityki, czy może uciekł pan od polityki?
Ja myślę, że to był najwyższy czas. Po prostu wybrałem wolność osobistą tym razem.
Czyli wrócił pan do nauczania?
Tak, wróciłem do tego, co bardzo lubię robić. Wydaje mi się, że mam dobry albo bardzo dobry kontakt ze studentami. Może to jest właśnie już ta różnica wieku, która powoduje, że to na wszystko się patrzy z przymrużeniem, oni na mnie z przymrużeniem oka, a ja już po prostu nieco z dobrotliwością wieku dojrzałego. No trudno nie mieć jednej refleksji. Myślę, że jest wśród nas za dużo zwolenników cierpiętnictwa narodowego, którzy łatwo podlewają też takim sosem niechęci do wszystkiego, co ma choć trochę inny kolor włosów czy pogląd. Myślę, że lepiej by nam było, gdybyśmy się wyzbyli jednej cechy właściwej dla społeczeństwa socjalistycznego, czyli społeczeństwa niedostatku. Zawiść, zazdrość, prawda? I w sumie takie zagryziakowe takie podejście. Tak troszeczkę może czasami cieszmy się tym, że sąsiadowi udało się kupić kota, który mniej drapie niż nasz.
Ja głosuję na Majdłkowskiego i na Piętę.
Co to jest solidarność, Olu?
Solidarność to jest...
Ja wiem.
Solidarność to jest walka.
Sprawiedliwa walka.
Solidarność to jest sprawiedliwość.
O solidarność się modlą. W
niedzielę była chyba uroczystość.
Mama głosowała, a wszyscy głosowali.
No bo musieli wybrać jakiegoś.
Nie, bo musieli wybrać dlatego, żeby zwyciężyła Solidarność, a nie jakaś inna grupa. Bo zapomniała jak się nazywa, ale musieli zwyciężyć Solidarność.
Pamiętasz to nagranie?
Nie pamiętam, to dowiedziałem się dzisiaj właściwie o tym nagraniu, no i bardzo moje zaskoczenie, z uśmiechem słucham tego.
Andrzej Malcher, to ty, twój brat Jan.
Wtedy, jeżeli dobrze obliczam, to miałem może 5 lat z bratem bliźniakiem, a siostra Aleksandra to o 2 lata starsza, czyli 7. W naszym wypadku akurat całego naszego rodzeństwa pogląd, światopogląd polityczny no, od początku był ukształtowany zdecydowanie z prawej strony i jakiekolwiek wybory, zawsze jesteśmy po tej stronie konserwatywnej.
Jak ty widzisz no, z perspektywy te 20 lat, co no, robisz?
Będąc szczerym, to początek czerwca zawsze mi się raczej kojarzy z wakacjami, a sam 4 czerwca no, nie jest to dla mnie jakaś żadna ważna data. To ja ją oczywiście znam, ale nie jest dla mnie datą szczególną, to z pewnością.
Dlatego, że to Sejm kontraktowy był w tamtym czasie, że takie nie do końca wolne te wybory były?
Nie patrzę na tę datę w ogóle od strony polityki, czy bieżącej, czy przeszłej. Koncentruję się na sprawach bieżących. Wraz z bratem myśmy bardzo szybko doświadczyli tej wolnej Polski, prawda? Nie zdając sobie z tego sprawy, bo to były dla nas rzeczy normalne. uczęszczaliśmy do szkoły Jerzego Kruczewskiego, do choralnej szkoły. Całe 8 lat szkoły podstawowej to były wyjazdy, to były rozmowy o wyjazdach, o tym, jak jest za granicą, ile się zarabia, jak można na grudniówce, takim naszym wyjeździe grudniowym, zarobić, ile można kupić prezentów, ile, powiedzmy, pamiętam, wtedy przeliczaliśmy te nasze zarobki w chórze, czy tam tak zwane kieszonkowe, na ilość matchboxów, tych małych samochodzików. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych już w liceum na rok na wymianę, później na studiach udało mi się wyjechać również na 1,5 roku do Niemiec. Skończyłem studia tutaj u nas w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, fizykę. Robię coś, co jest, wydaje mi się, dość ciekawym, mianowicie jestem pilotem urządzenia podwodnego ROV, tak zwane Remotely Operated Vehicle. To są roboty, które wykonują najróżniejszego rodzaju prace na największych głębokościach na morzach świata. Widziałem sporo, ale i tak uważam, że Polska jest najlepszym miejscem do życia.
Wiosna 2009. Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
To są słynne pudła. One w 80 roku rozpoczęły z Cegielskim strajk. Te właśnie, ten wydział, co pani tu teraz widzi.
Wydział montażu pudeł wagonowej i konstrukcji stalowej. Skurczył się Cegielski, bo przecież wiemy, że 25 tysięcy ludzi zatrudniał jeszcze w latach 70, a dzisiaj nieco ponad 3 tysiące łącznie ze spółkami. Zapotrzebowanie na silniki jest brak. W tej chwili w kraju, dlatego że stocznie upadły, a jak stocznie upadły, no to wiadomo, że w kraju nie potrzeba producentów silników.
Za czasów komuny związki, choć były nietolerowane, ale jakoś szanowane. W dzisiejszych czasach poseł, pan Karpiniuk, mówi, że działacze związkowi to są zniewieściali bandyci. Ja go po prostu wyzywam w tym momencie, panie Karpiniuk, przyjedź pan do Cegielskiego. Bo po prostu mnie nie interesuje, co się dzieje w Sejmie. Ja chcę, żeby tu na naszej fabryce było w porządku. Nie tak to miało być, jak ja myślałem 20 lat temu. Tą panią, jakie 2 miesiące temu?
Zwolniona. Koniec lutego.
Koniec lutego zwolniona z zakładu pracy.
Magda! Nie podpisali dalszej umowy, brak pracy. Mając 4 dzieci na utrzymaniu. Nikt się nie pyta, dlaczego, z czego będzie pani żyła.
Jak długo pani pracowała na tej umowie?
Ponad 1,5 roku. I raptem przychodzi pismo, że nie ma dalszej pracy i nie podpisują umowy. Ja żyję w tej chwili za niecałe 1000 zł, a mam 2000 dzierżawy. Przychodzę tutaj od 2 miesięcy pytać się, czy jest jakakolwiek praca dla mnie. Trzeba czekać. Jestem elektromonterem.
20 lat temu zaczęlibyśmy tupać i ta pani by tu pracowała.
Ja jestem w innej sytuacji. Ja tu pracuję 32 lata. W wypożyczalni narzędzi pracuję. Znaczy, mnie się żyje tak, jak się żyło kiedyś, tak teraz.
No ale to co, to wracamy do tamtych czasów?
No nie, no powinno być o wiele lepiej. No wrócić nie można w żadnym wypadku.
Oprócz tego, że rynek został zarzucony towarami, to jest dla nas też niedostępne, bo albo gdzieś tracimy pracę, albo ta pensja jest no nie taka, jak powinna być. To dzisiaj przeszkadza w pozytywnej ocenie tamtego czerwcowego dnia.
Maciej, Maciuś Pilecki?
Tak, witaj.
Chciałabym porozmawiać z tobą o 4 czerwca. Najpierw posłuchamy wspólnie pewnego nagrania. Dobrze?
Dobrze, chętnie.
Uwaga.
Ziółkowski! Ziółkowski!
Rozdajesz ulotki?
No, mi się po prostu wydaje, że tak to powinno, każdy tak powinien robić.
A czy dużo młodzieży się włącza do tego, czy dzieci ze szkoły podstawowej?
Jest trochę z podstawówki, ale niewielu. Wciągnąłem w to paru kumpli, ale później nie mieli już czasu i przystali. Przez kilka dni roznosili razem ze mną.
Dużo rozniosłeś takich ulotek?
No dosyć dużo. W tej chwili już od odejścia od Pałacu Kultury rozniosłem 100 programów wyborczych Solidarności. Oprócz tego roznoszę gazetki z kandydatami Solidarności.
Ziółkowski! Ziółkowski!
Aż trudno uwierzyć, że to 20 lat minęło. Tylko zastanawiałem się w trakcie tego nagrania, kto to jest Ziółkowski. I coś pamiętam mętnie, że to chyba jeden z kandydatów ówczesnych Komitetu Obywatelskiego, ale nie do końca.
To kandydat na senatora, który szczęśliwie dostał się do Senatu. Niestety profesor Janusz Ziółkowski nie żyje, ale została wolna Polska.
Tak jest, 20 lat już, no proszę.
Ile miałeś wtedy lat?
12. Moi rodzice byli zaangażowani w opozycyjną działalność. W gronie znajomych moich rodziców było wielu opozycjonistów. Efektem tego są różne śmieszne anegdoty, które można usłyszeć na mój temat i temat mojego dzieciństwa. Na przykład to, że mając 6 czy 7 lat potrafiłem schować przed ubekami bibułę w starym aparacie radiowym, bo wiedziałem, że tam nie zajrzą. Obecnie mieszkam z rodziną moją we Wrocławiu. Zajmuję się IT, zajmuję się bazami danych. Podróżuję po świecie w związku z tym, że pracuję dla wielu różnych klientów za granicą. Niedalej jak wczoraj wróciłem z wyprawy do Kalifornii. Także uważam, że jestem beneficjentem tych 20 lat przemian w Polsce. Mam żonę i trójkę wspaniałych dzieci. Chłopca 4 i dziewczynki bliźniaczki 3-letnie. Myślę, że może powinienem zacząć uświadamiać w moim młodym wieku i może mielibyśmy wtedy więcej kobiet w polityce. To też by się przydało. Kobiety jednak mają zupełnie inny styl uprawiania polityki. W związku z tym może to by ochłodziło troszeczkę głowy tych polskich posłów. Chyba testosteron im jednak trochę przeszkadza. I to myślę musi się zmienić.
Wiosna 2009. Zwykłe dźwięki z życia wolnego miasta Poznania, stolicy Wielkopolski.
Które?
Rzmianki.
Teraz nie mam 9:40. Dobra, dziewiątka dam, bo normalnie to dziewiątkę nosisz, tak?
Wymyślałeś, że co mamy, co? Willa i basen, ukoronowanie pracy? Na razie nic z tego, to na pewno nie wiemy.
Chodź, Boże, Jezus, kurwa, co ty robisz? Chodź, chodź. Puśćcie go do domu, on przeprosił. Jezu, no kurwa, no.